Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Norbert Kaczmarczyk, poseł Suwerennej Polski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie pośle, jak długo jeszcze poseł Suwerennej Polski? Zna pan datę Kongresu Zjednoczeniowego Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski?
Nie znam tej daty, panie redaktorze, natomiast od wielu lat współpraca Suwerennej Polski i Prawa i Sprawiedliwości łączyło nas zwycięstwo. Wygrywaliśmy wszystkie kolejne wybory. Tak samo było z wyborami parlamentarnymi, natomiast koalicja premiera Tuska spowodowała, że jesteśmy w opozycji. Natomiast ta współpraca buduje prawicę. Ostatnie sondaże pana eurodeputowanego Patryka Jakiego pokazują, że jest to najlepszy kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Polski. Więc ta współpraca jest dobra, nigdzie się nie wybieramy, pracujemy dalej w parlamencie.
O Patryka Jakiego za moment zapytam, ale jeszcze zatrzymam się przy tym kongresie zjednoczeniowym. Czy to ma być ucieczka przed dotychczasowym brandem, czy raczej przed sprawozdaniami finansowymi PKW? No, suwerenna Polska, która kiedyś była solidarną Polską, ma w tym względzie doświadczenia.
Jeśli chodzi o kwestie związane z budowaniem takiego dużego namiotu, wspólnego obozu, to zawsze było to pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli pojawiłby się jakiś rebranding pod kątem tego właśnie dużego namiotu politycznego, to nic z tym złego. Natomiast podmiotowość poszczególnych frakcji, partii w Zjednoczonej Prawicy, a w przyszłości być może w biało-czerwonych, jak donoszą media, jest dalej możliwa, ale budowanie jednej silnej partii wewnątrz wcale w sytuacji tego rządu Donalda Tuska nie musi pomóc. Różnorodność środowisk i możliwość aktywizacji polityków związanych z różnymi partiami politycznymi wewnątrz Zjednoczonej Prawicy budowała taką atmosferę kilku ugrupowań, które jednocześnie walczyły o władzę, dzisiaj walczą w opozycji, więc jest to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że ta podmiotowość zostanie zachowana i aktywność poszczególnych środowisk będzie tutaj miała znaczenie w kontekście walki o zwycięstwo parlamentarne w kolejnych wyborach.
Czyli rozumiem, zostaje pan do końca w Suwerennej, nie idzie pan śladami Janusza Kowalskiego, który opuścił partię, czy może śladami Jana Krzysztofa Ardanowskiego, o którym przecież pan mówił, że to jako rolnik najlepszy minister rolnictwa po 89 roku.
Jan Krzysztof Ardanowski ma swoje problemy wewnętrzne. Chodzi o kwestie związane z przynależnością do partii Prawo i Sprawiedliwość. Pewne pretensje wewnętrzne. Pewnie chce zbudować obóz, który później będzie wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością startował w wyborach. Więc są to takie wyjścia, aby wrócić. My staramy się skupić na swojej pracy parlamentarnej. Jesteśmy atakowani również przez rząd z Donalda Tuska. Na tym posiedzeniu Sejmu kwestia immunitetu, później wniosku o areszt dla ministra Romanowskiego. Jednocześnie poparcie Patryka Jakiego pokazuje, że to środowisko wciąż żyje, jest mocne i ma polityków aktywnych, więc atakuje się silnych.
A to wyjście dwójki radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego z Prawa i Sprawiedliwości, to jest też takie wyjście, żeby wrócić?
Myślę, że jest w tym trochę prawdy, panie redaktorze, bo polityka jest tu i teraz. Tam zdarzyły się rzeczy niedobre. Rekomendowany Łukasz Kmita nie został marszałkiem województwa małopolskiego. Skończyło się dobrze dla Zjednoczonej Prawicy, dla wyborców. Łukasz Smułka został marszałkiem, świetny specjalista. Natomiast to jest niedobra praktyka, bo powoduje, że jest to przeciąganie liny już jako radni nie posłuchali tutaj rekomendacji prezesa Kaczyńskiego i to widzimy, że pojawiają się również głosy, że będzie również tutaj walka cały czas frakcji, tutaj frakcja związana z panią premier Beaty Szydło, frakcja pana marszałka Terleckiego. No, te praktyki powodują, że wyborcy na to patrzą. Gdyby doszło do kolejnych wyborów, mielibyśmy sytuację, w której pytanie, czy wyborcy zdecydowaliby się ponownie oddać głos na tych radnych, bo wyborcy chcą rządu. Jeśli wygrali politycy Zjednoczonej Prawicy, to chcą marszałka Zjednoczonej Prawicy, a nie przeciągania liny i ewentualnej koalicji Tuska w Małopolsce. To
dobrze, że pan mówi. Jakich efektów się pan spodziewa po powtórzonych wyborach do Rady Powiatu Proszowickiego w jednym z okręgów? Tam wydano więcej kart niż było głosujących, dlatego 4 mandaty zostały wygaszone.
Według wskazań sądu te wybory odbędą się i myślę, że może dojść do pewnych przetasowań, jeśli chodzi o liczbę mandatów dla dzisiejszej opozycji i Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy pracować, żeby Prawo i Sprawiedliwość te mandaty utrzymało. Jednak może dojść do przetasowań. No, wszystkie karty są dzisiaj na stole, natomiast będziemy walczyć o to, by starosta pozostał starostą z Prawa i Sprawiedliwości, czyli wyborcy tutaj wskażą. Jednocześnie kwestia tego, jak sąd podejdzie do wyboru starosty, bo do odwołania zarządu potrzeba jest 2/3. Może się okazać, że opozycja będzie mieć większość w Radzie, jednocześnie starosta pozostanie Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj dużo jeszcze przed nami. Natomiast żeby zamknąć to wszystko, to Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo mocno walczyć, by po prostu zdobyć te dwa mandaty w tym okręgu, gdzie wybory będą powtórzone. Ja przypomnę, że podobna, taka sama ilość głosów była dla Komitetu Prawa i Sprawiedliwości i Komitetu KPR razem, więc myślę, że no wszystko przed nami. Wyborcza karuzela już wkrótce się rozpocznie.
Czyli efekt motyla możliwy tutaj. Jeden okręg może zaważyć w ogóle na układzie sił w całym powiecie.
No dokładnie, ten okręg może zaważyć, natomiast no, dla stabilnej władzy potrzebna jest stabilna większość, więc tutaj na pewno działacze powiatowi Prawa i Sprawiedliwości i innych komitetów będą walczyć o zwycięstwo, bo nie wiadomo, jak sąd podejdzie właśnie do kwestii wyboru starosty. Jeżeli to zostanie podważone, to ta większość będzie kluczowa, aby rządzić w powiecie proszowickim.
No to powróćmy do tej polityki ogólnopolskiej. Mówił pan o Patryku Jakim. Jak w ogóle pan ocenia szansę Patryka Jakiego jako kandydata, na kandydata w wyborach prezydenckich? Czy on jest do zaakceptowania przez Prawo i Sprawiedliwość? Bo przecież mówi się o Beacie Szydło, Mateuszu Morawieckim, ostatnio o Zbigniewie Boguckim. Tu podkreślam Zbigniewa Boguckiego.
No, Patryk Jaki jest kandydatem, który jest w stanie wygrać te wybory prezydenckie, dlatego że jego elektorat wychodzi poza elektorat całej Zjednoczonej Prawicy. Jest kandydatem, jak to się mówi w żargonie politycznym, zjadliwym w drugiej turze dla wyborców innych opcji politycznych, takich jak chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe czy Konfederacja. Jest politykiem młodym, jest politykiem wykształconym, politykiem, który zdobywa doświadczenie w Brukseli, nie jest biernym zjadaczem diety, jak to się również mówi w żargonie politycznym, ale politykiem, który jest bardzo aktywny i często te informacje, problemy, podwyżki podatków, kolejne dyrektywy unijne, które niszczą polską gospodarkę. On widzi to już rok wcześniej, pół roku wcześniej, komunikuje bardzo mocno. Jest to polityk nowego pokolenia, więc taki człowiek jest w stanie rzeczywiście zostać prezydentem Polski. Będziemy starać się jako środowisko polityczne, aby dostał tę nominację. Zobaczymy, jak to w środku będzie wyglądać. Widzimy w nim potencjalnego prezydenta oraz przypomina mi się kazus Andrzeja Dudy z 2015 roku, kiedy to młody polityk rzeczywiście z takim nowym podejściem, świetnymi wystąpieniami publicznymi został prezydentem Polski, mimo tego, że cały establishment polityczny był za Bronisławem Komorowskim, więc uważam, że możemy doczekać się powtórki takiego rozwiązania.
Te warunki także spełnia 44-letni prawnik ze Szczecina, Zbigniew Bogucki, były wojewoda. Też można powiedzieć o nim Andrzej Duda plus.
No Zbyszka, powiem tak, znam z również oświadczeń poselskich, wystąpień na mównicy sejmowej, niezwykle pracowity człowiek, tak jak powiedziałem, te oświadczenia i różne wystąpienia często odbywają się bardzo późno w nocy. Pracowity, miły człowiek, jednocześnie wykształcony i też taki fajter polityczny, więc na pewno walka o nominację tutaj będzie bardzo otwarta, zaciekła i do samego końca będziemy starać się wybrać najlepszego kandydata, ale to pokazuje, że Zjednoczona Prawica ma długą ławkę, jeśli chodzi o potencjalnych kandydatów i to będą bardzo elektryzujące wybory.
Tymczasem, panie pośle, jutro Sejm zajmie się wnioskami, tak jak pan mówił, o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Jak dzisiaj rozkładają się te nastroje w Sejmie? Bo też wśród polityków koalicji rządzącej nie brakuje wątpliwości związanych choćby z nadużywaniem w Polsce aresztu wydobywczego.
No, to jest chucpa polityczna i od wielu miesięcy o tym mówimy, dlatego że pan minister Romanowski, ja go nazywam takim świętym Florianem dla polskich strażaków, on swoimi decyzjami przekazał 250 milionów złotych dla ochotniczych straży pożarnych. Fundusz Sprawiedliwości mógł być w ten sposób wydawany, dlatego że strażacy są pierwsi na miejscach zdarzeń drogowych, a Fundusz Sprawiedliwości pochodzi z mandatów, więc oni jako beneficjenci tego funduszu w sposób prawny korzystali z tych pieniędzy, więc tu jest kwestia związana z zemstą polityczną na panu ministrze Zbigniewie Ziobro. Dzisiaj jest bardzo ciężko, śmiertelnie chory, życzymy mu zdrowia. I skoro nie mogli się zabrać za Zbigniewa Ziobra bezpośrednio, to zabrali się za prawą rękę pana ministra, z jednej strony pana ministra Wosia oraz pana ministra Romanowskiego, czyli atak na środowisko suwerennej Polski jest bardzo mocny.
To jasne, że pan będzie bronił swojego środowiska, ale to jest święty Florian z 11 zarzutami, dodajmy, panie pośle.
No bo te zarzuty budowane są w oparciu o nieprawidłowe wydawanie środków, czyli Fundusz Sprawiedliwości według poprzedniej władzy powinien trafić do środowisk związanych z LGBT, z organizacjami, które dawniej budowały ośrodki pomocy poszkodowanym. Pan minister Ziobro, pan minister Romanowski zdecydowali, żeby te pieniądze były namacalne, trafiały do organizacji, które zakupują sprzęt, które bronią nas przed wypadkami, które nam pomagają. Jednocześnie przekazane były pieniądze księdzu Olszewskiemu, no dzisiaj również aresztowanemu. I ten budynek list. Stoi. Można podjechać, zobaczyć, dotknąć. Budynek stoi, wystarczy go wykończyć i wprowadzić tam ludzi, którym będzie się pomagać. No naprawdę też kuriozalna sprawa. No i
panie pośle, był też list oczywiście prezesa Kaczyńskiego do prezesa Ziobry, żeby nie nadużywać się pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię polityków suwerennej Polski. To no o tym
właśnie
też
pamiętaj. Tak, bo to jest ciekawy wątek. To jest ciekawy wątek.
Ale
pod
musimy
kątem
kończyć, panie pośle.
Kampanii wyborczej. Ja bym chciał, żeby każdy polityk przywoził pieniądze do okręgu, bo to jest chluba. Zawsze polityk był oceniany pod kątem skuteczności. Dziesiątki milionów złotych z polskiego ładu z Funduszu Sprawiedliwości.
Kończymy.
To są chluby dla polityków. Mam nadzieję, że każdy polityk koalicji Tuska będzie takie pieniądze przywoził do okręgu.
Norbert Kaczmarczyk, Suwerenna Polska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam radiosłuchaczy.